Witam serdecznie na antenie Radia Maryja ojca profesora Marka Raczkiewicza, redemptorystę z Madrytu. Pozdrawiamy gorąco Madryt, pozdrawiamy Hiszpanię. Witamy serdecznie ojcze profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja również serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, tak w Polsce, jak i za granicą.
Ojcze profesorze, w dalszym ciągu trwająca pandemia koronawirusa dotyczy spustoszenia gospodarek danych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale nie tylko. Takim niechlubnym przykładem właśnie takiego procesu jest Hiszpania. Ogromne bezrobocie, dramatyczna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, stąd i również sprawy związane z możliwością wyjścia z tego swoistego rodzaju dołka i pytania, które sobie dzisiaj stawiamy o tą aktualną, bieżącą sytuację, w której Hiszpania się znalazła.
Tak, sytuacja sanitarna, jak i ekonomiczna w Hiszpanii nie jest dobra. W tej chwili obserwujemy jakby spadek tej ostatniej fali po świętach wielkanocnych. Jest mniej zakażeń. Hiszpania stara się też prowadzić szczepienia. Wszystko, sytuacja zależy od regionu kraju, od danej wspólnoty czy autonomii tutaj tej politycznej czy społecznej. I w tej chwili zaszczepiono około 8% społeczeństwa. Jest to daleko do obietnic rządu, który chce zaszczepić całe społeczeństwo tak przed wakacjami czy do końca wakacji nawet. Natomiast to co się obserwuje, że jest mniej w tej chwili zakażeń wśród osób starszych, natomiast w zdecydowanie większości ten wirus jak gdyby jest obecny wśród ludzi młodych. Natomiast w tej chwili też panuje lekki niepokój, ponieważ co do przyszłości, ponieważ 9 maja kończy się stan alarmowy, który pozwala właśnie wprowadzać ograniczenia w podróżach, czy zamykanie miejscowości danych, czy też innego rodzaju powiedzmy ograniczenia, czy wprowadzenie godziny policyjnej. Co się stanie po 9 maja, to jest wielka niewiadoma. Rząd centralny przynajmniej na razie jakby przesuwa całą odpowiedzialność za decyzje, konkretne decyzje do władz, czy jakby na barki przesuwa, na barki władz poszczególnych też i autonomii, więc to jest jedno wielkie pytanie właśnie, co będzie po tym 9 maja. Natomiast i drugie pytanie, które jest jak gdyby tak wiąże się z tą całą sytuacją sanitarną, jaką mamy, to jest właśnie przyszłość i przede wszystkim ekonomia. Jak gdyby po raz w tej chwili właśnie cały szereg imprez czy takich tygodni kulturalnych, jak na przykład Feria de Abril w Sewilli, no to jest wielki cios, ponieważ to wszystko zostało odwołane, czy nawet w procesie Wielkiego Tygodnia to wszystko też zostało odwołane, więc to jest ogromny cios dla całego sektora turystyki hotelarskiego, czy też i gastronomii. No i teraz jest pytanie właśnie, co będzie z wakacjami, czy turyści wrócą, czy nie wrócą do Hiszpanii, jeżeli wrócą, w jakich warunkach też, ponieważ turystyka to jest ogromnym wkładem dla ekonomii Hiszpanii, a drugi raz przeżyć takie wakacje, gdyby bez turystyki, bez tej gałęzi ważnej dla Hiszpanii, no to będzie też i poważnym ciosem, ponieważ z turystyki żyje też i wiele rodzin, wiele regionów hiszpańskich, a jak już tylko widzieliśmy w ubiegłym roku, 2020, no właśnie wiele zakładów, wiele hoteli, wiele restauracji upadło i Hiszpania straciła blisko 450 tysięcy miejsc pracy, wiele firm, które zamknęły tam tymczasowo, zwłaszcza te firmy małe i średnie, już nie otworzyły, a to oznacza, że kolejne osoby trafiły na bezrobocie, które wynosi w tej chwili w Hiszpanii ponad 16%, to jest około 3 milionów ludzi nie ma pracy, a plus do tego jeszcze dochodzą osoby, które są na tak zwanym ERTE, czyli na takim powiedzmy pół zasiłku, powiedzmy pracują częściowo i później firmy dokładają jak gdyby dodatkową płacę. No to oznacza, że w lutym tego roku 900 tysięcy osób było właśnie na takim RT. To jest takie jakby ukryte też i bezrobocie, więc jak połączymy tych realnych, te realne osoby, które są na bezrobociu plus te osoby, które są na RT, no to ten procent jest też bardzo, bardzo wysoki.
No i czy profesorze, jeden wskaźnik, Jeden wskaźnik jeszcze dotyczący bezrobocia, bardzo niepokojący, został opublikowany przez Eurostat. Bezrobocie w Hiszpanii najwyższe w Unii Europejskiej, o tym mówiliśmy, ale bardzo niepokojący wskaźnik jest, który mówi, że wśród ludzi młodych to realne bezrobocie sięga prawie 40%.
Dokładnie, a nawet może i więcej, niż 40%, ponieważ i co się obserwuje w tej chwili wśród młodzieży hiszpańskiej, że zaczynają wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do innych krajów, powiedzmy do Niemiec, do Anglii, czy też jeżeli się da, do Ameryki Południowej, i to rzeczywiście jest wielki niepokój, wielkie pytanie właśnie dla przyszłości młodzieży hiszpańskiej. Tak samo jak i dla wielu rodzin, które nie mogą zapewnić nawet takiego podstawowego jakby utrzymania, ponieważ jeżeli wszyscy członkowie rodziny nie pracują, nie ma dochodów, więc gdzie szuka się pomocy? Szuka się pomocy w Caritasie, szuka się pomocy w parafiach. Tak zwane te kolejki głodowe w Hiszpanii, też taki szok powiedzmy dla nas tutaj również, te kolejki, które ustawiają się, żeby zdobyć żywność, żeby jakąś pomoc dla rodziny, te kolejki są też coraz dłuższe i to nie tylko dawniej powiedzmy stali cudzoziemcy, ale w tej chwili ustawiają się też i rodziny, i coraz więcej rodzin hiszpańskich właśnie przychodzi z prośbą o pomoc, ponieważ trudno jakby związać koniec z końcem i pod koniec miesiąca po prostu nie ma środków nawet na zwykłą też i żywność. Jeżeli teraz dołożymy jeszcze i szkołę i inne jakieś właśnie potrzeby, to wiele rodzin znajduje się naprawdę w sytuacji bardzo, bardzo delikatnej też. Oczywiście rząd zapowiada wiele też i pomocy z Unii Europejskiej, ale to najczęściej kończy się na wielu obietnicach, tym bardziej w kontekście jeszcze wyborów w Madrycie, tych regionalnych, które mamy 4 maja. I właśnie są to wybory bardzo takie szczególne, rodzaj testu też dla rządu centralnego, rządu premiera Sancheza, ponieważ w Madrycie, w regionie madryckim rządzi prawica, która starała się jakoś pomagać ludziom nawet w czasie tego pierwszego lockdownu, zwłaszcza burmistrz Madrytu, który zawsze był i w parafiach, i w Caritasach, i w ośrodkach tam, i w szpitalach. Zawsze stało się być blisko ludzi potrzebujących, rodzin potrzebujących. Natomiast rząd, ani premier, ani ministrowie rządu, premiera Sancheza, nie odwiedzili żadnego ze szpitali, gdzie właśnie byli chorzy na koronawirusa. Więc to jest taki, z kolei wiadomo, że rząd premiera Sancheza robi wszystko, żeby ten obraz tego rządu prawicowego, czy rządu, który ma się, że jest negatywny, że nie dotrzymują słowa, takie przepychanki polityczne. Natomiast myślę, że 4 maja będziemy świadkami właśnie tego poważnego testu też i oceny poczynań rządu premiera Sancheza i jego takiej drugiej ręki, czyli Pablo Iglesiasa z tej lewackiej partii Unidas Podemos, który też startuje tutaj w wyborach madryckich. Na razie w każdym razie tutaj w regionie madryckim temat bardzo żywy, bardzo dyskutowany, ale też mamy nadzieję i chyba widzimy też, że jednak ta populistyczna lewica do władzy nie dojdzie i też ludzie po prostu mają też dosyć pustego języka i pustych też obietnic, a potrzebują i oczekują na konkretne też decyzje. Ponieważ każdy w tej chwili myśli też z realizmem, ale też i z niepokojem, jeśli chodzi o przyszłość własnej dzieci, czy też własnej rodziny.
Jak wygląda, ojcze profesorze, życie wspólnoty kościoła, duszpasterstwo? Jakie obowiązują restrykcje? Czy możecie swobodnie prowadzić duszpasterstwo w kościołach w Hiszpanii?
Ta sytuacja duszpasterska zależy też od regionu, danego regionu. Jeżeli są obostrzenia, powiedzmy, to w kościele może być tam powiedzmy 25%, w regionie madryckim w większości, w zasadzie regionu madryckiego to jest 50%, jeśli chodzi o uczestnictwo w mszy świętej. Są prowadzone katechezy, częściowo w parafii, częściowo oczywiście online, ale teraz zbliża się czas komunii, więc też w parafii hiszpańskiej starają się, żeby nie było to masowych komunii, ani dużo ludzi, ale żeby jednak jakoś godnie można było przeżyć te pierwsze komunie też i też to, co się obserwuje w hiszpańskich parafiach. Oczywiście dużo osób po tych lockdownach, po zamknięciach, po takim przymusowym siedzeniu przed ekranem telewizji czy komputera, żeby jakoś tam uczestniczyć we mszy czy w nabożeństwach, duża część tych osób raczej do kościoła już nie wróci, ponieważ no to zrobił się taki kościół kanapowy troszeczkę też, wygodny też, ale też ludzie odkryli, że można żyć jak gdyby no tak na marginesie kościoła, czy po prostu bez chodzenia do parafii, czy też do kościoła. Natomiast z kolei inni odkryli, że jednak ten lockdown, to zamknięcie, odizolowanie, ta niemożliwość, ograniczenie praw w wielu wypadkach też, co do wyznania religijnego, co do kultu. Ludzie odkryli po prostu też wartość kościoła, wartość wspólnoty, wartość też bycia razem. I to też się widzi i obserwuje w parafiach, że ludzie cieszą się z tego, że są razem, że mogą się spotkać. Tam samo oczywiście może nie jest tak długa, jak byłam kiedyś, ale też z racji właśnie sanitarnych, ale starają się wszystko jakoś tak przeżyć po prostu, że no ta wartość wspólnoty jednak no, jest odczuwalna i doceniana też i bardzo mocno. Oprócz tego, że też i parafie prowadzą szereg właśnie takich działalności charytatywnych. Najszybciej właśnie można zdobyć pomoc, bardzo konkretną też pomoc, to jest właśnie w parafiach. Wiele parafii stały się takimi bankami żywnościowymi również, więc też i rodziny mogą skorzystać z tej pomocy, czy z dorady też. To jest, wydaje się, bardzo taka cenna też rzecz. Takie odkrycie właśnie znaczenia kościoła, znaczenia parafii, ale i trzeci jeszcze element to jest znaczenia kościoła domowego. Wiele rodzin odkryło, że mogą razem się pomodlić, że mogą spotkać się, że razem mogą poczytać Pismo Święte z dziećmi też. I to jest taki też właśnie takie odkrycie, jak gdyby, no właśnie, czym jest no, kościół domowy, co oznacza modlić się razem też w domu i być właśnie uczniami Jezusa Chrystusa.
Ojcze profesorze, ostatnie pytanie. Radość dla Kościoła w Hiszpanii, ale także radość dla nas redemptorystów rozsianych w różnych zakątkach całego świata. 12 hiszpańskich redemptorystów, męczenników tamtejszej wojny domowej w 1936 roku zostanie ogłoszonych błogosławionymi.
Tak, wiadomość była wielkim zaskoczeniem. Radością też i też wdzięcznością właśnie za tych 12 redemptorystów, męczenników. Wszyscy zginęli w Madrycie zaraz na samym początku wybuchu wojny domowej. Wówczas prowincja tutejsza miała w Madrycie dwa domy, dwa klasztory, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i taki drugą bazylikę świętego Michała Archanioła. 19 lipca, bo tak wszystko, właśnie to męczeństwo się zaczęło od tych naszych współbraci. To jest niedziela, trzecia niedziela lipca, czyli niedziela Najświętszego Odkupiciela, patrona Zgromadzenia Redemptorystów. Udało się im jeszcze odprawić mszę rano, ale już wówczas w centrum Madrytu były zamieszki. Republikanie czy grupki republikańskie napadały na klasztory, paliły kościoły, tam niszczyły krzyże, wszystkie elementy jakieś religijne też. I między właśnie innymi wówczas tak jednej wspólnocie, jak i w drugiej przełożeni spotkali się z całą wspólnotą, wspólna modlitwa, jeszcze posiłek i później pozwolenie na to, żeby udać się w bezpieczne miejsce, czy do rodzin, czy no i tak właśnie w bazylice świętego Michała Archanioła część zakonników republikanie złapali, jak wychodzili z kościoła, z klasztoru. No i zginęli rozstrzelani w różnych punktach Madrytu. Natomiast wspólnota sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to jest też piękna historia, prawie jak z filmu. Jest piękny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który ukryto niesamowicie. No i też później oczywiście zostali schwytani. 12 zginęło. Kościół, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy został zamknięty, dopiero otwarty po zakończeniu wojny domowej. No i wtedy też powoli zaczęto zbierać też i relacje, wiadomości, co się stało z tymi współbraćmi, gdzie zginęli, czy byli jacyś świadkowie tej śmierci. Inni z tych wspólnot przeżyli wojnę domową. domową albo w więzieniach, albo tam częściowo też udało im się ukryć w różnych też zakątkach tutaj w Hiszpanii. To jest też piękna wiadomość i zgromadzenie jest Bogu wdzięczne za tych 12 współbraci, który tym bardziej właśnie, że w niedzielę dobrego pasterza można było zobaczyć konkretny przykład dobrych pasterzy, którzy do końca zostali ze swoimi też i ludźmi, i ludem, z parafianami. Tylko przypomnę, że już 6 redemptorystów zostało beatyfikowanych, tak zwanym męczennicy z Cuenki, i jeszcze trwa proces 3 braci zakonnych redemptorystów, którzy zginęli z kolei w Walencji. Także jeżeli zakończą się te wszystkie procesy, no to będziemy mieli, znaczy prowincja hiszpańska, zgromadzenie będzie mogło się radować właśnie z 21 męczenników za wiarę. No jak się czyta się właśnie te wspomnienia czy opisy tych ostatnich chwil, no to rzeczywiście wielki podziw też i wobec tej wiary tych naszych współbraci, którzy no właśnie do końca pozostali wierni Chrystusowi, choć mogli się go wyrzec i mogli się go zaprzeć i w ten sposób ratować swoje życie. Tak tego nie zrobili, ale do końca pozostali właśnie wierni swojemu powołaniu i wierni Chrystusowi.
A ten czas przygotowań do beatyfikacji, myślę, że stanie się dla nas, ojcze Marku, okazją, aby niejednokrotnie sięgnąć po życiorys i świadectwo wiary naszych współbraci, którzy niedługo zostaną ogłoszonymi przez wspólnotę Kościoła błogosławionymi. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy raz jeszcze Radia Maria, tak w Polsce, jak i za granicą.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z ojcem profesorem Markiem Raczkiewiczem, redemptorystą posługującym w Madrycie, w Hiszpanii.